Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa, wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. Witam się Barbara. Z nami w czasie audycji jest ojciec Piotr. Witam ojcze bardzo serdecznie.
Odwzajemniam i także serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w studiu trójka gości. Pani Maria Skwira, pani Olga Talarek oraz pan Tomasz Strużanowski. Dzisiaj będziemy mówić o naturalnych metodach wspierania zdrowia. I powiem tak na początku, kiedy zobaczyłam pana Tomka, czy usłyszałam nazwisko właściwie, bo się nie znaliśmy, to pomyślałam sobie, cóż pan Tomasz ma wspólnego ze wspieraniem zdrowia, skoro ja kojarzę pana Tomasza z domowym kościołem, chociaż nigdy nie byłam w domowym kościele, nigdy nie jestem, ale pani Maria również jest w domowym kościele.
Tak.
No więc to domowy kościół zajmuje się propagowaniem zdrowego życia.
Jak każdy, również i członkowie domowego kościoła, chcą być zdrowi.
Aha.
Mów na to.
Poza tym to, że jesteśmy we wspólnocie domowego kościoła, to w jakiś sposób nas zobowiązuje nawet do tego, że tę wiedzę, którą mamy zawodową, wykorzystujemy dla dobra innych.
Tak. A państwo, bo tak zaczęłam od takiej prywaty, od zadziwienia, ale państwo reprezentują fundację Powrót do zdrowia. Pani Maria jest prezesem fundacji. Drugim prezesem jest pan Tomasz Strużanowski. A pani Olga Talarek, która jest farmaceutką, no jest członkinią fundacji.
Tak,
czy też pani jest trzecim prezesem?
Nie, prezesem nie, ale członkiem
fundacji.
Ja też nie jestem drugim prezesem.
No to jako kto pan tu jest, panie Tomaszu?
Jako wspierający przyjaciół w zbożnym dziele.
Aha. Ale dowiedziałam się też, że pan Tomasz jest, nie wiem, czy to jest taka prawidłowa nazwa, maratończykiem.
No,
maratończykiem?
To też pewnie za dużo powiedziane. Pewnie do tego dojdziemy w trakcie
ale
audycji,
biega pan
bo
po
będziemy,
prostu,
tak, będziemy mówili między innymi o aktywności
ruchu
fizycznej, jak o tym właśnie sposobie na koniecznym warunku zdrowia i wtedy podzielę się troszeczkę własnym doświadczeniem.
Dobrze, świetnie. Moi drodzy, może zaczniemy od tego, co nas tutaj sprowadziło, co jest taką inspiracją tego naszego spotkania, bo no, od czasu do czasu trzeba takie audycje robić, ale czasami to sytuacja skłania do tego, żeby jednak akurat w danym dniu mówić o konkretnym temacie. I ten temat, naturalne wspieranie zdrowia, został zainspirowany konferencją, czwartą już kolejną konferencją, którą wasza fundacja organizuje w Toruniu. Coś o tym, pani Mario?
Tak, Centrum Zielarsko-Medyczne i Fundacja Powrót do Zdrowia, wspierające się nawzajem, organizują w tym roku już czwarte toruńskie spotkanie z medycyną klasztorną i ziołolecznictwem. 26-27 października tego roku, piątek, sobota i zapraszamy wszystkich do Torunia. Plac księdza Stefana Frelichowskiego 1. Wjazd od strony seminarium, tak w głębi w bibliotece.
Dlaczego taką konferencję robicie? I dla kogo od razu? No dla kogo to takie?
Tak, ponieważ ziołolecznictwem i zielarstwem zajmuję się od wielu lat. Jest to moja pasja i jednocześnie zawód. I patrząc na współczesne ziołolecznictwo, należy go oprzeć jakby na dwóch filarach, na medycynie klasztornej i wiedzy współczesnej nauki dotyczącej leków ziołowych. I to zainspirowało nas do zorganizowania tych toruńskich spotkań, ponieważ tu właśnie jakby spotyka się to wielowiekowe doświadczenie medycyny klasztornej ze współczesną nauką. Bo dzisiejsze ziołolecznictwo, jeśli chcemy o tym mówić, jako metoda wspierania zdrowia i zdrowego stylu życia w ogóle człowieka, no nie obędzie się, że bez nauki.
Tak.
Nie, ale nie możemy zapominać o tej tradycji, wielowiekowym doświadczeniu mnichów klasztornych, którzy naprawdę stworzyli podwaliny współczesnej medycyny, farmakologii, bo to wszystko się od nich zaczęło.
Tak, i bardzo dobrze, że pani o tym mówi, że to ziołolecznictwo oparte jest o konkretne badania, o konkretną wiedzę naukową. Tak. Usłyszałam niedawno taką informację, nie wiem, chyba w radiu publicznym, że w tym roku mija 200 lat od założenia, teraz sobie przypomniałam, od założenia ogrodu botanicznego przy Uniwersytecie Warszawskim. A ten ogród był założony 200 lat temu. Dlaczego? Jako taka placówka badawcza dla studentów medycyny. A więc... I tak sobie pomyślałam, bo to było kilka dni przed naszym tu spotkaniem, tak sobie pomyślałam, że kiedyś ziołolecznictwo wchodziło w zakres, w program przygotowania medyków.
Ja w takim razie, tak? Że jeśli mija 200. rocznica, jak pani powiedziała, stało się to 2 lata po powołaniu do życia Wyższej Szkoły w Warszawie, czyli jaka była świadomość. Mm-hmm. Ledwo powstał uniwersytet, a już widziano potrzebę założenia takiego ogrodu.
Takie ogrody powstawały przy klasztorach. Także zioła były tam hodowane w ogródkach przyklasztornych. Rozwijała się cała sztuka prowadzenia bardzo obszernych i bogato ilustrowanych zielników.
Dobrze, że o tym mówimy, dlatego że często kojarzy się ziołolecznictwo, z babciami, nic nie ujmując babciom, które chodzą i zbierają ziółka, a potem serwują całej rodzinie.
No już dzisiaj jest naprawdę bardzo mało zbieraczy. Prawie nikt nie chce zbierać.
Może ja taki stereotyp celowo dla takiego pobudzenia.
To jest takie myślenie jednak powszechne. Mhm. Ale 80% ziół, które są używane do produkcji leków ziołowych, pochodzi z plantacji, z upraw. Mhm. Z upraw ekologicznych. I są to one świetnie przebadane, zarejestrowane i kontrolowane. Mm-hmm. Ale chciałam jeszcze tylko dodać, proszę, że bardzo. Może jeśli o cel tych spotkań, dlaczego my to robimy, że jest to takie przybliżanie, ukazywanie, chcielibyśmy szerokim kręgom społecznym możliwości korzystania z badań naukowych dotyczących właśnie leków ziołowych i tego dorobku klasztornego. Jeszcze nie wiem, czy mogę też wspomnieć o tym, że na takich spotkaniach można wysłuchać wykładów i referatów fitoterapeutów, naukowców, lekarzy, biologów, inżynierów, przedsiębiorców i oczywiście zakonników.
Zobaczymy, pani prezes, być może, że pod koniec audycji będziemy jeszcze mieli troszeczkę czasu i powiemy dokładniej o tematach,
co w tym roku poruszymy, bo każdy rok, to już jest 4. edycja, innych troszeczkę zagadnień dotyczy.
A powiedzmy, jeżeli mogłabym państwa prosić, was, którzy jakoś wspieranie zdrowia macie na... Głównym celem waszej działalności jest to działalności zawodowej i pewno taka pasja życiowa pewnie to jest. Powiedzcie, jak człowiek powinien żyć, żeby jak najmniej musiał korzystać ze wsparcia, nie wiem, czy medycyny tradycyjnej, medycyny konwencjonalnej, czy ziołolecznictwa. Jakie są zasady zdrowego życia?
Jeśli
one są pewnie oczywiste, ale powtórzmy.
Ale zdaje mi się, że to, co my praktykujemy powszechnie na co dzień. Wspieramy oczywiście swoje zdrowie ziołami i wszystkimi naturalnymi metodami, które nam pomagają utrzymać dobrą kondycję, ale jednocześnie i jak gdyby stawiam prawie na pierwszym miejscu odpowiedni sposób odżywiania.
Tak, odpowiednie proporcje.
Tak, unikać przejadania. Mm-hmm. To jest bardzo istotna rzecz. No i oczywiście jest cała piramida żywieniowa i dopiero w ostatnich latach w tej piramidzie żywieniowej, na samej podstawie tej piramidy znalazły się dwie rzeczy, które wcześniej nie mówiono. To jest ruch i woda. A więc odpowiednia ilość ruchu i odpowiednia ilość wody w stosunku do masy ciała. 0,3 litra na 10 kg masy ciała. Każdy może sobie przeliczyć, ile powinien wody, nie kawy, herbaty i innych tam używek, wypijać na dobę, tylko wody. Bo nasze organella nie są zatopione w herbacie czy w kawie, tylko w wodzie. I o tym należy
pamiętać. Ja zawsze myślałam, że wystarczą płyny, jakiekolwiek płyny.
Często też soki i inne herbaty, kawy odwadniają. Także wtedy trzeba jeszcze więcej tej wody wypić właściwie niż tyle, co pani Maria powiedziała.
A ja tak się usprawiedliwiałam, no bo wyobraźcie sobie wypić 2 litry wody. Oprócz
niekoniecznie. Trzeba policzyć swoją masę i pomnożyć przez 0,3. I wtedy...
No to mam nadzieję, że po audycji
policzycie. Około 1,5 litra wody taką podstawą. 1,5 litra wody. Zaczęłam praktykować tę metodę 3 szklanek wody na początku dnia. Oczywiście w jakimś tam odstępie czasu, bo do pierwszego posiłku, zgodnie z wszystkimi zasadami zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, powinno upłynąć nam od obudzenia się 2 do 3 godzin. Więc to wystarczy mi tyle czasu, żeby nie jednym haustem, ale powolutku wypić te 3 szklanki
wody.
Ale
co pani chce przez to powiedzieć? To
dlatego, że nawadniam organizm.
Tak, rozumiem, ale ja tutaj od razu wychwyciłam te godziny od wstania, od przebudzenia się. To znaczy, że nie powinniśmy ledwie otworzymy oczy i przemyjemy twarz, to robimy sobie kanapkę?
Nie, absolutnie. Absolutnie, wtedy nie trawimy.
Aha, to...
A nie trawimy, nie jesteśmy nawodnieni. Mhm. I starać się potem nie pić przy posiłku, bo rozwadniamy nasze soki żołądkowe i wtedy trudno nam się trawić.
A więc pierwsza zasada, określone proporcje
wody,
i wody jedzenia i proporcje żywieniowe, tak?
Proporcje
co
żywieniowe.
Jeszcze? Ja bym jeszcze byłoby ważne?
Nie chciałabym być tutaj gołosłowna, bo chciałabym powtórzyć to za Instytutem Żywności i Żywienia, że dieta powinna zawierać odpowiednią ilością wody, ale i warzyw, i owoców. Nie mówię owoców i warzyw, tylko warzyw. Warzyw w stosunku do owoców powinno być 3/4. Warzyw i owoców. Im bardziej mniej przetworzone, tym są zdrowsze. Oczywiście też.
Ale słyszałam, że właśnie warzywa powinny być raczej gotowane, nie surowe. Dawno wyczytałam w jakimś artykule, że właśnie gotowane.
W zimie jest zimno, także mogą być jak najbardziej ciepłe posiłki, ciepłe gotowane, ale jak najbardziej surowe też, z tym, że w takiej kolejności zawsze jemy, że najpierw surowe i zimne rzeczy, a później właśnie ewentualnie gotowane ciepłe.
Aha. Ja jadłabym odwrotnie, szczerze mówiąc. Tak,
nie, właśnie nie zawsze jest. Się lepiej trawi najpierw te surowe, tak, zimne, później
Chociaż muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo różne są punkty spojrzenia na to zagadnienie, czy zimne, czy ciepłe. Spotkałam się ostatnio z takim wykładem, że najlepiej jest jeść i pić wszystko w temperaturze naszego ciała.
No
i
właśnie.
To jakoś mnie najbardziej przekonało.
Tak, mnie też.
Dlatego, że mamy 36,6 i trzymać się tego myślę,
a więc
że to jest
proporcje warzyw i owoców.
Oczywiście.
Co jeszcze?
No oczywiście zboża, zwłaszcza pełnoziarniste, ryby, nasiona roślin strączkowych, jaja i mięso, które kiedyś było gdzieś w połowie piramidy, teraz jest na szczycie, czyli jest w zasadzie powinniśmy go zjadać najmniej, bo u podstaw go nie ma. W związku z powyższym tego mięsa obliczono według tego instytutu 0,5 kg na tydzień.
Ale pani...
dla zdrowego, przeciętnego człowieka.
Dobrze, ale pani prezes, proszę sobie wyobrazić mężczyznę, który pracuje bardzo ciężko i jeżeli zaproponujemy mu ten rodzaj jedzenia czy posiłku, to powie, no ale skąd ja mam mieć siłę?
Ja myślę, że trzeba tu zdrowego rozsądku. Jeśli ktoś pracuje fizycznie i jego masa ciała jest duża, wymaga dodatkowego wsparcia białkiem, to oczywiście, że należy tę proporcję w stosunku do jego masy ciała. Mhm. Ja mówię tutaj o przeciętności, tak? Ja chcę tylko pokazać, jaka powinna być proporcja.
Jak się to ma do praktyki, do tego, jak jest, kiedy rzeczywiście ta dieta przeważnie jest przechylona w stronę mięsa.
Oczywiście. Tak. Więcej jemy mięsa, a w zasadzie zasada powinna być taka, że mięso powinno być naszym dodatkiem do warzyw, a nie odwrotnie, tak jak to się obserwuje. No i oczywiście chciałabym jeszcze dodać, że unikać spożywania cukru i słodyczy. On to jest tak powszechne w tej chwili, ale no ja wiem, że to jest ciężkie.
Ja
sama też lubię czasami coś
słodkiego. Pomyślałam sobie, pani Mario, że pani powie unikać używek, ale gdy pani powiedziała cukier i słodycze, to zaraz pomyślałam sobie, ale przecież to też są używki, tak szczerze mówiąc.
Niestety tak. A mamy bardzo dużo ludzi właśnie chorych poprzez to. Mm-hmm. Chorych. Ja już nie chcę wgłębiać się w struktury diet, które zawierają dużo słodyczy. Jak to się dzieje, jakie są metabolizmy tego, że to w ogóle się praktycznie nie trawi. Już nie chcę się
nawyki
na ten
żywieniowe
temat.
Dzieci i tak dalej. Teraz troszeczkę się z tym zaczyna.
W tej piramidzie żywieniowej chciałam jeszcze dodać, że nie było wcześniej mowy o ziołach, a w tej chwili one są tam. Zioła i przyprawy, bo mają cenę, składniki poprawiają smak. I trzeba powiedzieć, że nie ograniczajmy ich. Stosujmy majeranek, rozmaryn, oregano, bazylię, tymianek, czomber, czosnek, kurkumę, imbir, cynamon, kardamon, lubczyk. Ale są też i gotowe mieszanki, które można dodawać do potraw. Tylko kupując takie mieszanki ziołowe, patrzeć na etykiety i sprawdzać ich skład. Żeby tam nie było zbyt dużo chemii, bo czasami się też zdarzają przyprawy, które mają no niestety wzmacniacze smaku, które nas w zasadzie uzależniają i wszystko, jeśli nie ma wzmacniacza smaku, to nie smakuje zupa, nie smakuje rosół.
Ale z tego, co pani powiedziała, to mogłabym wysunąć następną zasadę, że sprawdzać, co jemy. To znaczy patrzmy na skład produktów, które kupujemy.
Dokładnie, prawda? Tak. Dokładnie sprawdzać. Piszę na przykład syrop malinowy. Ale jak spojrzysz na skład, to tam się okaże, że tamtego syropu malinowego albo tych malin to jest 0,030%. To jaki to jest syrop malinowy? Mm-hmm. No więc patrzmy po prostu,
co kupujemy a potem co jemy.
I co jemy.
Tak.
Chciałabym tylko jeszcze też dodać, że kuchnia bogata w zioła, przyprawy wzmacnia nie tylko nasze zdrowie, ale pozwala uniknąć stanów zapalnych. Metabolizuje cholesterol i ma właściwości bakterio- i wirusobójcze. I w ten sposób możemy uniknąć na przykład poważnych chorób, takich jak naciśnienie tętnicze, udar mózgu, zawały serca, a nawet nowotwory. My się stajemy tym, co jemy, tak? Więc to jest bardzo ważne. No i oczywiście mówię o tych używkach, bo to cukier, używka, ale alkohol, papierosy, no jeszcze jakieś innego typu używki. Oczywiście, że jest przyczyną bardzo wielu chorób, ale na przykład ostatnio ostre i przewlekłe zapalanie trzustki. No to jest właśnie alkohol. Marskoświątroby, wiele nowotworów, na przykład przełyku, żołądka, jelita grubego. Tam może mieć swoje źródło.
Chciałabym pani prezes teraz poprosić pana Tomasza Strużanowskiego, który jest maratończykiem, żeby nam jakoś nas przekonał, że jak ważny dla naszego zdrowia jest ruch. Coraz częściej się o tym mówi. Tak. Ja kiedyś słyszałam taką informację lekarza, który mówił, tu zresztą chyba tu w mojej audycji chyba, to znaczy w tej audycji, że jeżeli starsza osoba na przykład nie może wychodzić na zewnątrz, to należy ubrać jej kurtkę, na przykład w zimie, otworzyć okno i poprosić, balkonować, żeby ona poruszała się po mieszkaniu, żeby zdecydowanym krokiem, albo tak jak może, żeby po prostu chodziła.
Tak.
Panie Tomaszu.
Wszystko w miarę możliwości. W przypadku starszej osoby wiadomo, że pewne rodzaje aktywności są już nie do końca możliwe, czy wręcz niemożliwe.
Ale może chociaż na miastka,
tak,
prawda?
Oczywiście, że tak. Mhm. Ale w przypadku osób młodszych to zawsze, znaczy nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Ja się podzielę własnym doświadczeniem króciutko. Może słowo maratończyk to jest na trochę na wyrost,
no,
bo zaraz
tak
myślę,
bo zaraz myślę, tak,
zaraz myślę o tych zawodowcach. Niedawno padł rekord świata w maratonie. 2 godziny, 2 minuty i ileś sekund, 42 kilometry. Więc to nie tego typu bieganie. Zresztą tego typu wyniki to raczej nie sprzyjają zdrowiu, bym powiedział. To już jest wyczyn. Ja myślę o takim poruszaniu się dla zdrowia codziennym. No ja biegam, oczywiście to można różne rodzaje sportu czy inne jakieś aktywności fizyczne uprawiać. Nie mówię, że to musi być bieganie. Bieganie stało się w ostatnim czasie bardzo modne, co już widzimy na ulicach miast czy osoby biegające.
Ale teraz podobno już bieganie odchodzi, jest passé. Teraz marsz, zdecydowany marsz.
Kijki?
No może kijki, ale w ogóle marsze.
Być może tak? Nie wiem. Obserwuję, że dalej bardzo dużo osób biega. Widać to zresztą po liczbie uczestników różnego rodzaju biegów, których ciągle przybywa. I powiedziałbym tak, dopóki nie sprowadza się to właśnie do takiej mody jakiegoś szpanu, bo to można się ubrać odpowiednio i w gadżety, tak, prawda, się zaopatrzyć. I nie wynika,
piękny medal,
i nie wynika z takiej postawy mentalnej polegającej na ubóstwianiu własnego ciała, prawda, że muszę być długo piękny, młody i tak dalej. To jestem jak najbardziej za tym, że koniecznie trzeba się poruszać i nie jest to żadne odkrycie. No przecież każdy, kto tylko ma trochę zdrowego rozsądku, to powie, że ruch to zdrowie. Zacząłem ponad 7 lat temu. Do dzisiaj dziękuję kolegom, którzy mnie do tego namówili. I przetrzymałem ten pierwszy czas, bo wiadomo, na początku to zapał, potem pierwsze kryzysy.
Zakwasy.
Przetrzymałem. Tak, oczywiście, że tak. Powiem krótko, warto. Po prostu polecam szczerze jakąkolwiek aktywność fizyczną, bo tak, zacząłbym od poprawy kondycji. Pierwsze moje wyjście na trening to był marszobieg. 2 minuty marszu, 2 minuty truchciku wolniutkiego i tak przez 15 minut. Tydzień temu przebiegłem maraton. Zresztą bardzo ciekawy, bo na trasie Bydgoszcz-Górsk upamiętniający męczeńską drogę księdza Jerzego Popiełuszki. Jeszcze taka dodatkowa radość, bo to była sztafeta, brały w tym udział sztafety. Moją sztafetę tworzyli uczniowie i rodzice ze szkoły, w której pracuję. Więc naprawdę to było takie ciekawe przeżycie. Przebyliśmy razem 350 kilometrów, 20 osób. Każdy przebieg dystans, który razem złożył się na 350 kilometrów. Więc poprawa kondycji w krótkim czasie naprawdę można osiągnąć niebywałe wręcz efekty, byle tylko być systematycznym. Po drugie,
robić z głową, nie?
Na własnym, oczywiście, że tak, bo jeżeli się przesadzi, to są możliwe kontuzje. Dzisiaj na szczęście bardzo łatwo jest znaleźć czy literaturę, czy w internecie informacje, które pozwalają na uniknięcie błędów też, jakie można w tym popełnić. Dla mnie aktywność fizyczna to również świetna okazja do tego, żeby się po prostu odstresować, żeby też przemyśleć wiele spraw. To jest czasami też i pora na modlitwę, bo czemu nie?
Słyszałam, jeden z kapłanów zainicjował, to Toruński zainicjował modlitwę różańcową w czasie biegania.
Tak, oczywiście. Na tym maratonie do Górska też był różaniec między innymi. Kontakt z przyrodą, jeżeli tylko to możliwe, to nie po ulicach w mieście, tylko do parku, do lasu, gdzieś można...
A więc podłoże raczej mi takie
zdecydowanie
naturalne.
Tak. No nie asfalt twardy. Niekoniecznie. Mm-hmm. Oczywiście wiadomo, że z tym wiąże się, jeżeli chodzi o gadżety, to niewiele trzeba, ale jedną rzecz polecałbym, czyli obuwie do biegania. Takie, które ma amortyzację. Tak, tutaj trzeba troszeczkę wtedy pieniążków już wydać. Mm-hmm. To też jest wejście w pewne środowisko. Na co dzień nie doświadczamy tego, że obcy ludzie do siebie jakoś przyjaźni, nie wiem, machają, kiwają, uśmiechają się, a biegacze mają to do siebie na przykład, że się pozdrawiają. I naprawdę to jest bardzo takie sympatyczne.
I na pewno widzowie was również pozdrawiają.
A pewnie, że tak. No to jest to okazja do niezwykłych zupełnie przeżyć. Tak. Miesiąc temu ukończyłem bieg ultra, czyli dłuższy niż maraton w górach. I naprawdę proszę mi wierzyć, że było to niezwykłe przeżycie w ogóle dobiec do mety. A po drugie, ostatnie kilkaset metrów przebiec z oczekującą na mecie żoną za rękę.
O, no tak, to piękne. Jako przedstawiciele kościoła domowego.
Tak, więc jest wiele, tak, jest wiele powodów, żeby uprawiać sport na swoją amatorską miarę. A jednym z podstawowych, o których koniecznie chciałbym powiedzieć, to jest to, że tak naprawdę przecież nasze ciało jest darem Bożym i mamy obowiązek o nie dbać. Tak. Jeżeli nie dbamy, to spowiadajmy się z tego. Mhm. Krótko.
Tak. Panie Tomaszu, pan tutaj mówi o bieganiu jako pewnej pasji, ale chciałbym poprosić was, żebyście powiedzieli o tym ruchu w takim codziennym życiu. Jak można jakieś elementy ruchu w życiu takim zwyczajnym.
Gimnastyka. Tak. W domu. Przecież niczego nie trzeba. Karimata na podłodze, cokolwiek, kocyk. I można się gimnastykować. Też łatwo znaleźć w internecie zestawy ćwiczeń, mm-hmm. które...
Tak pytam o to, bo ktoś może pomyśleć, no tak...
Albo przypomnieć sobie... Albo przypomnieć sobie... No nie taki młody po pierwsze.
No ale...
Ale przypomnieć sobie chociażby to, co robiło się na lekcjach WF-u za młodu.
Mm-hmm. Tak.
Jeśli nie mogę gimnastykować się, bo już stan zdrowia na przykład nie pozwala, to się czołgać. A jak nie mogę się czołgać, to chociaż ruszać nogą. A jak i tego nie mogę, to chociaż ręką, mm-hmm. czymkolwiek, aby był ruch. Bo trzeba pamiętać, że żaden lek ani suplement nie zastąpi ruchu. A ruch może zastąpić lek.
Drodzy Państwo, godzina 13:26 minut w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Dzisiaj rozmawiamy o naturalnych sposobach wspierania naszego zdrowia. W studiu trójka gości. Pani Maria Skwira, prezes Fundacji Powrót do Zdrowia. Pan Tomasz Strużanowski, no właśnie, wiceprezes, będę mówiła, no bo co powiedzieć. I pani Olga Talarek, zaprzyjaźniona, czy członek fundacji, a równocześnie farmaceutka. I chciałabym teraz właśnie do pani Olgi i właśnie może i też do pani Marii skierować pytanie, jakby zadać to pytanie, bo najpierw chciałam spytać, z czym panie prowadzą praktykę ziołolecznictwa, prawda? I chciałabym spytać, jakie pytania, czy jakie prośby mają osoby, które przychodzą do waszego centrum? Na co przeważnie ludzie się skarżą, albo jakiej pomocy oczekują od fachowego zielarza?
No teraz jest okres przeziębień, jest jesień, także dużo osób przychodzi po prostu pytać o coś na odporność, na grypę, na przeziębienie.
No i co można poradzić?
No jest tutaj bardzo szerokie spektrum, jeśli chodzi o zielarstwo. Właśnie z ziół właśnie przeciwprzeziębieniowych tutaj mamy kwiat bzu czarnego, kwiat lipy, owoc maliny. Są to zioła napotne.
To można mieszać z sobą? Czy
oczywiście, tak. Nawet się zalecę. Zawsze mieszane zioła, właśnie według ojca Klimuszki, mają lepsze działanie niż pojedyncze.
To proszę jeszcze wymienić raz te zioła.
Kwiat bzu czarnego, kwiat lipy, owoc maliny, to mają działanie napotne. Oraz takie ziołka, kwiat wiązówki, kora wierzby. One mają właśnie, można zamiast aspiryny je podawać takie działanie.
Salicylany w środku.
Tak, salicylany mają przeciwgorączkowe, przeciwzapalne. Przeciwreumatyczne nawet.
Przeciwreumatyczne też.
Kora wierzby, tak.
No a jeśli chodzi o budowanie odporności, no to tutaj zalecamy głównie witaminę C, witaminę D3.
Ale to jako chemiczny
raczej pochodzenia naturalnego zawsze
się mieści najwięcej witaminy C.
Witaminy C, no na przykład pigwa, na przykład acerola, właśnie takie
cytryna.
Rośliny. Cytryna w sumie nie ma aż tak dużo.
To znowu stereotyp, tak? Czarne, bo mówimy tak.
Soki z czarnej porzeczki.
Na przykład sok, na studiach właśnie badaliśmy sok z kiszonej kapusty, miał 4 razy więcej witaminy C niż cytryna.
No No proszę, to bardzo ważna informacja.
Kiszone ogórki też. Tak. Mają bardzo
kiszonki
dużo.
Właśnie.
Także kiszonki.
Mają jednocześnie probiotyki, bo to są naturalne bakterie, też wspomagające odporność. Także też ciekawa jest kuracja jeżówką właśnie w tym sezonie jesiennym czy wiosennym później, bo ona trwa 10 dni i właśnie bardzo ładnie ten układ odpornościowy wzmacnia. Jest to ziele immunostymulujące, tak samo aloes.
Immunostymulujące, może pani to wyjaśnić,
to znaczy,
to pojęcie?
Po prostu podnoszące odporność. Podnoszące odporność.
Doprowadzające do równowagi w organizmie.
Stymulujące układ odpornościowy. Też produkty pszczele są no, nieocenione. Pyłek i pierzga właściwie zawierają tak duże spektrum związków czynnych.
I ty, pani powiedziała pierzgwa.
Pierzga.
Pierzga. Tak. Ja wczoraj zrobiłam taki eksperyment. Komuś powiedziałam przez telefon, bo podawałam przez telefon program waszej konferencji komuś zaprzyjaźnionemu i pytam, czy wie, co to jest pierzga. I ta osoba, bardzo taka wyedukowana, mówi, że pierwszy raz słyszy.
Tak, bo właśnie wiedza nie jest taka popularna na ten temat.
No właśnie.
Jest to...
My już będziemy o tej pierzce na tym sympozy mówili po raz czwarty. I przyjedzie tutaj do nas właśnie ksiądz...
Eugeniusz Marciniak.
Marciniak będzie mówił o pyłku kwiatowym, o pierzce, o miodach, o propolisie. Bo to są właśnie związki naturalne. Naturalne produkty wspierania zdrowia. Nie może tego nam zabraknąć w żadnej... szanującej się diecie, że tak powiem.
Aha. Pani Olgo, a jeżeli chodzi o zdrowy sen, czy coś można polecić? Bo
tak,
myślę, że sporo osób może pytać, mówić, że mam problemy ze spaniem. I takie stereotypowe stosowanie, myślę, czy widzenie takiego wyciszania organizmu, to jest melisa, tak?
Melisa, tak. Właśnie większość osób przychodzi po melisa, ale jest jeszcze dużo więcej ziół.
No właśnie,
jest kozłek lekarski, kwiat lawendy, szyszka chmielu, ziele i kwiat męczennicy, czyli pasiflory, też takie ciekawe ziółko. Tu właśnie ono szczególnie właśnie w problemach zasypiania, tak uspokajająco, wyciszająco. No, środki podkorowe nawet, takie są badania. Ziele serdecznika też nie tylko właśnie działa na serce, ale również działa uspokajająco, obniża ciśnienie krwi, ale właśnie też przez to takie właśnie działanie uspokajające też. Melatonina, taki jest też hormon produkowany przez szyszynkę, ale też jest dostępny bez recepty.
Jedno miligramowy i 3 miligramowy.
Tak, ale to nie jest zioło.
To nie jest zioło,
to nie
tak?
Nie jest zioło,
właśnie. Dzisiaj wyszłam spoza tego.
Tak. Także już o tym nie mówmy. A pani
no, pyłek, pierzga, to też nie są zioła, ale to są produkty naturalne. Nie?
Naturalne, tak, o to tutaj o tym mówimy, nie? O naturalnych sposobach. Pani Olgo, a jeżeli mamy zaburzenia w trawieniu?
Trawieniu, właśnie. Tutaj.
Ja tak myślę o tych podstawowych przypadłościach, które nas dotykają.
Tutaj właśnie pani Maria mówiła już o tym, żeby stosować przyprawy i to jest właśnie bardzo ważne, bo te wszystkie przyprawy to są tak zwane surowce aromatyczno-gorzkie i one mają działanie żółciopenne, żółciotwórcze, czyli pobudzają wydzielanie żółci przez wątrobę i przez to mamy lepsze trawienie.
Ale tak sobie myślę, moi drodzy, czy to nie jest niebezpieczeństwo, jeżeli będziemy zioła używać, nie znając dokładnie ich właściwości, a przeważnie...
Myślę, że nie trzeba się aż tak bać. One też nie mają z kolei tak działania
radykalnego.
Aha, no dobrze, właśnie, bo pani Maria mówiła w jakimś wstępnych swoich słowach o tym, że są mieszanki ziołowe. I ja od razu pomyślałam sobie, no ale te przecież mieszanki, one mogą działać też jakoś tak zbyt radykalnie na nas.
Są też gotowe mieszanki ojca Klimuszki.
Tak.
Że tutaj możemy się podeprzeć czymś.
A więc
takim.
Tutaj pani już powiedziała, że jest bardzo
się podpieramy,
dużo. Tak.
Podpieramy się już gotowymi mieszankami sporządzonymi, sprawdzonymi przez wiele, wiele, wiele lat przez wybitnych zielarzy, na przykład przez księdza Klimuszka. Ja bardzo chętnie, bardzo często proponuję te zestawy i z mojej wieloletniej praktyki muszę powiedzieć, że prawie nie spotykam osób, które by powiedziały, że one nie działają. Ale nie możemy też patrzeć na te ziółka, bo tutaj wspomnieliśmy, czy one mają radykalne. Są zioła, są bardzo, bardzo trujące, toksyczne. Musimy mieć pewną wiedzę, jeśli chcemy je stosować. Nie możemy sobie chodzić po łące i zrywać ziółka. Oczywiście, jeśli jest i zjadać, tak? Bo tak babcia kiedyś robiła. No nie. Ja bym przed takimi praktykami przestrzegała. Trzeba pójść do fachowców, zapytać się, czy to ziółko jest dobre, czy ja to powinnam, mogę jeść. Ale zioła, które mamy w zielarniach czy w aptekach obecnie, one przeszły pewne badania, tak? Są obliczone pewne standardy. I zioła jako surowce mogą być lekami, nie tylko jakimś herbatką do wypicia, ale może być lekiem. Na przykład są firmy zielarskie, które produkują miętę, melisę, dziurawiec jako produkt leczniczy. Ale też trzeba pamiętać, że są zioła, które też się powszechnie używa, a mogą one wchodzić w interakcję z lekami, w interakcję z pożywieniem. Mogą, no na przykład miłożąb japoński. Nie powinniśmy stosować go, bardzo często się sprzedaje, ale ja zawsze pytam, czy ktoś nie używa jeszcze jakichś innych leków rozrzedzających krew. No bo jeśli ktoś bierze acetokumarol i powiedzmy chce sobie jeszcze miłożębem japońskim poprawić kondycję umysłową, no to może dojść do bardzo poważnych krwotoków nawet. Z ziołami też trzeba...
Trzeba mieć określoną wiedzę, i albo jeżeli nie mamy wiedzy, to pytać fachowców.
Pytać się.
A poza tym jeszcze, drodzy moi, przecież kiedy zajdzie się do pierwszej z brzegu, jak to się mówi potocznie, księga, to dział ziołolecznictwa jest przeważnie mocno założony, jest mnóstwo poradników, prawda? I to takich osób,
tak,
pod autorami są osoby jakoś uznane u nas. Tak,
jak najbardziej, jak najbardziej. Profesor Oszarowski, na przykład to jest autorytet, jeśli chodzi o ziołolecznictwo. Pan Nowak, który tutaj też gości u nas w Toruniu. Naprawdę z całym pełnym szacunkiem dla tych osób. Myślę, że warto korzystać. Czy pani profesor Górnicka?
Właśnie, tak. Mam książki też właśnie profesor Górnicka, czy tak. Tutaj mam też już naukową bardziej książkę, fitoterapia Eliza Lamer-Zarawska. Też są takie pozycje.
Tak. Dzisiejsze ziołolecznictwo to nie jest to, jak w naszej mentalności gdzieś to...
To, co się... powiedziałam na początku.
Tak, to nie jest to. Dzisiaj to już jest naprawdę fachowa wiedza oparta o naukowe badania.
Tak. Drodzy państwo, właściwie... powinniśmy i chcemy oddać głos państwu. Podam telefony, a jeszcze zwrócę się do moich gości. Będziemy rozmawiać, zanim zatelefonują państwo do nas. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, kierunkowy numer to 56, telefon w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonów z zagranicy, dla słuchaczy z zagranicy 4856 kierunkowy, 655-2333, 655-2366, a z USA i Kanady 011-4856. Bardzo prosimy, w studiu są osoby, które na pewno w jakiś kompetentny sposób odpowiedzą na państwa pytania. Osoby, które parają się z ziołolecznictwem, a pan Tomasz Turzanowski, praktyk ruchu. A chciałabym jeszcze moich drogich gości zapytać o post.
Tak.
Tak? Tak. Ale krótko jakoś.
Bardzo
znaczenie
krótko.
Postu.
Oczyszcza organizm z toksyn, przede wszystkim wypłukuje. Podczas postu dobrze jest po prostu nie jeść tego, co jemy na co dzień. Albo są różne szkoły. Są też naprawdę różne miejsca, gdzie możemy pojechać i rekolekcje, które będą razem z tym postem. Warto to przeżyć.
Jaka moda na tego rodzaju.
No wszystko zależy od naszego nastawienia, prawda? Tak. Czy chcemy... trzeba pamiętać, że oczyszczony organizm to jest naprawdę inny sposób myślenia.
Tak.
Szerszy. Bardziej jesteśmy dotlenieni. Ja na przykład po takim poście bardzo szybko liczyłam w pamięci pewne zadania matematyczne, które by mi się wcześniej absolutnie nie zdarzyły. Tak. Także...
Odbierzemy telefon. Dziękuję bardzo moim gościom w studiu. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkie osoby w studio.
Ja chciałam poprosić... również.
Wanda z Mazowsza. Chciałam poprosić o zioła na przeciwko wypadaniu włosów, ponieważ wypadają mi włosy i nie pomaga pokrzywa i skrzyp. Nie wiem, może coś jeszcze. Ja się rozłączam.
Dobrze.
Jeszcze raz wszystkich
pozdrawiam. Dobrze, nie wiem, czy już od razu odpowiemy na to pani pytanie. Nie wiem, pani Mario?
Tak.
Pani Olga szuka w poradniku.
Skrzyp, pokrzywa, brzoza, tatarak. To są takie zioła, które się powszechnie używa. Dobrze by było, nie wiem, czy pani piła te zioła, czy pani stosowała wcierki. Można je i tak stosować.
Trzeba wcierki, znaczy...
Tak. Są specjalne takie nalewki zrobione z tych właśnie wyżej wymienionych ziółek, które można wcierać w głowę i zadbać o to. Też trzeba pamiętać, że wypadanie włosów bardzo często łączy się z naszym stanem zdrowia.
No właśnie,
jeśli
tak,
mamy nieodpowiedni,
jeśli
mamy nieodpowiedni sposób odżywiania, jeśli mamy mało ruchu, jeśli, to już to...
Może
to,
najpierw to przede prostu, wszystkim przebadać się trzeba.
Tak, to tak. Po prostu to świadczy o tym, że wypadanie włosów świadczy o tym, to jest dla nas sygnał, że coś się z tym organizmem dzieje nie tak. I wtedy dobrze by było... Problem jest szerszy, tak. No ale dobrze jest wspierać się na przykład też krzemem, wszystkimi preparatami krzemowymi.
Jest też taki napar ziołowy według doktor Górnickiej na wypadanie włosów. I tutaj są inne zioła niż pani właśnie wymieniła, czyli ziele rzepiku, ziele dziurawca, ziele krwawnika, owoc dzikiej róży i kwiat lipy. W równych ilościach zalać się wrzątkiem i zaparzać pod przykryciem 15 minut. Do płukania głowy stosować 3 łyżki mieszanki na litr.
Jeszcze raz, pani Olgo, pani proszę podać tylko te zioła, tak?
Ziele rzepiku.
Rzepik.
Ziele dziurawca.
Dziurawiec.
Ziele krwawnika.
Krwawnik.
Owoc dzikiej róży.
Owoc dzikiej róży.
I kwiat lipy.
I kwiat lipy.
I to jest do płukania włosy.
Wymieszać, zaparzyć i płukać włosy.
Chciałam jeszcze dodać, że gdzieś tam między wykładami przeleciał mi takie zdanie, najnowsze badania na temat korzenia piwonii białej, które miałyby zapobiegać wypadaniu włosów i łysieniu plackowatemu. Ale nie chcę rozszerzać tego tematu, bo wiem, że...
Może czekają już telefony następne. Słuchamy Radio Maryja.
Ja do audycji. Mam syna 49 lat i choruje od 14 roku na padaczkę. Czy są jakieś zioła, co by mu podawać? Jest leczony specjalistycznie, ale samymi tabletkami. No i teraz nie ostatnio dużo śpi. W nocy po 12 godzin i w dzień też jeszcze po 2 godziny. Nie wiem, muszę się zwrócić, bo byłam u neurologa i kazał mi do psychiatry iść.
Mhm. Dziękuję. Tak, ja myślę, że zanim pani zastosuje zioła, to też trzeba by z lekarzem skonsultować te zioła, które tutaj ewentualnie zaproponujemy.
Też leki, prawda, mogą być psychotropowe w tym wypadku i trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do stosowania ziół, aczkolwiek chyba jest mieszanka, tak?
Jest mieszanka ojca Klimuszki na padaczkę.
Tak, prosimy bardzo.
Więc mieszamy po 50 gram kory wierzby.
Kora wierzby.
Liść pokrzywy.
Liść pokrzywy.
Ziele ruty.
Rutę.
Liść melisy.
Melisy.
Kwiat lawendy.
Lawendy.
Korzeń łopianu.
Łopian.
Szyszka chmielu.
Szyszka chmielu.
Korzeń kozłka.
Korzeń kozła lekarskiego i
koszyczki rumianku,
rumianek,
ziele dziurawca,
dziurawiec,
liść orzecha włoskiego.
Liść orzecha włoskiego, ale ja myślę, proszę państwa, że to jest niemożliwe, żebyśmy to zapamiętali. Najlepiej byłoby, proponujemy państwu, możemy jakieś takie drobne tutaj porady dawać, natomiast w całej Polsce sieć poradni ziołoleczniczych jest jakoś dość mocno rozwinięta. pacjenta, więc proponujemy, żeby udać się do fachowców najbliżej państwa, czy w państwa miejscowości.
Jeśli państwo pojadą na przykład do ojców Bonifratrów, czy do ojców Franciszkanów, do Elbląga, to tam są już gabinetów fitoterapeutów, którzy i lekarzy,
tak,
prawda, którzy korzystają z tej wiedzy klasztornej, a jednocześnie korzystają ze swojej wiedzy medycznej, którą zdobyli na studiach.
Ja myślę, że pani
wtedy
mówiła,
można było,
że syn
razem
ma 40 kilka lat, na pewno posługuje się internetem, na pewno może znaleźć takie miejsca w Polsce, gdzie można uzyskać pomoc lekarską i równocześnie działoleczniczą.
Poza tym jeszcze tak mi się taki wątek duchowy w tym momencie przypomina, że niektóre choroby można tylko leczyć postem i modlitwą.
No tak.
A więc może warto by było za tego
syna,
żeby pani po prostu podjęła taką szczególną modlitwę, tak? Szczególnie modlitwa matki nad dzieckiem jest ogromnie ważna, szczególnie w takich chorobach.
Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy.
I to pan Jezus powiedział właśnie w przypadku tej choroby.
Tak.
Właśnie w przypadku tej choroby.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja chciałam powitać panią Basię i gości.
Witamy
panią.
Chciałam
zapytać, czy tą wodę trzeba pić przed śniadaniem, te 3 szklanki, czy po śniadaniu?
Przed śniadaniem. Ja praktykuję trzy, bo ja tak piję, tak? Ale po prostu można wypić 2, czy można wypić 4, czy 1. Ale proponuję, bo przez większą ilość osób, które tak praktykują, to nawadnianie się, właśnie mówią, że te 3 to jest takie optymalne, tak? Ja też tak zaczęłam praktykować i muszę powiedzieć, że rzeczywiście nie muszę potem
wytrzymać. Ale to jest przed śniadaniem po prostu.
Absolutnie przed śniadaniem.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Proszę uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo,
słuchaj. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dodzwoniłam się do Radia Maryja.
Tak, ale będziemy rozmawiać wtedy, kiedy pani wyciszy swoje radio.
To ja przejdę do drugiego pokoju, pani magister, pani profesor.
Proszę.
Ja mam wielkie pytanie. Słucham państwa co dzień, czasami w nocy, jak się obudzę. I mam pytanie, czy po prostu na uderzenia gorąca. Od wielu lat biorę aktivelle hormonalne. I teraz przerwałam i po prostu bardzo, bardzo mam te uderzenia gorąca.
Proszę pani, my nie udzielamy porad medycznych przez telefon. Mówimy o jakichś ogólnych zasadach wspierania zdrowia. Także ja myślę, że nie wiem, czy
to znaczy są zioła właśnie jak najbardziej stosowane w klimakterium, głównie kwiat koniczyny czerwonej polecamy. Także ziele pluskwicy groniastej, może się pani tym zainteresować. Są też różne preparaty z tym zielem.
W kapsułkach, tak.
One też mają bardzo dobry skutek. Szyszki chmielu też działają uspokajająco, ale też właśnie...
A to nie
preparaty sojowe też są dostępne. Także jest sporo tych produktów różnych naturalnych.
To nie wchodzi w jakąś interakcję z tym lekiem, o którym pani powiedziała. Nie powtarzajmy leku.
Ja myślę, że dokładnie trzeba sprawdzić i zbadać, zapytać lekarza.
Tak, pytać lekarza, oczywiście.
Tak, ale jednak zioła...
Nie zaszkodzą.
Tutaj raczej jest to terapia wspomagająca. Tak. A jak tym bardziej pani mówiła, że to odstawiła, no to
to spokojnie można teraz zaserować sobie te ziółka. Ale właśnie nawet na zmianę je. Jak skończymy jakąś serię, powiedzmy przez pół roku, korzeń pluskwicy groniastej, cimici fugarizome, jeśli to skończymy, to potem możemy zacząć terapię kończyną czerwoną,
myślę, że niedobrze, jeśli pani tak odstawiła nagle, bo to jest jednak, znaczy ja to faktycznie
hormony,
nie jestem lekarzem,
tak.
Hormonalnie raczej bardzo
ale
stopniowo.
Pani specjalistką,
bardzo stopniowo trzeba by to odstawiać, bo takie nagłe zmiany to są faktycznie dla organizmu
szkodliwe. Nie
znamy
szczegółów, pani Olgo, być może, że pani to z konsultacji z lekarzem, nie wiadomo.
No właśnie. Tak?
Można wspomóc się tym, o czym tutaj powiedzieliśmy. Pozdrawiamy panią serdecznie, dziękujemy za pytanie. Mamy telefon następny, jeżeli mamy, to słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mnie chodzi o Helicobacter pyrolis.
to jest taki bakteria żołądkowa, którą ma co piąta osoba w Polsce. Czy można to ziołami leczyć? Bo próbowałam antybiotykami i mi się nie udało niestety.
Jest taki zestaw ziół, według ojca Klimuszko, na wrzody żołądka. Zaraz je podyktujemy, jeśli będzie państwo chcieli. Natomiast jest, no oczywiście, no każdy z nas ma ten Helicobacter pyroli. Chodzi o to tylko, żeby nie było go za dużo.
Każdy z nas ma?
No tak, tak, nie da się tak żyć, żebyśmy nie mieli bakterii środka. Aha. Mamy dużo. Rozumiem. Tego wszystkiego. Natomiast jeśli chodzi o antybiotykoterapię, ona jest no, nieodzowna w tej sytuacji, ale jeśli już się zakończyła ta kuracja, dobrze jest wspierać się ziołami, ale najważniejsza rzecz w tym przypadku ograniczyć, a praktycznie w ogóle nie spożywać cukru.
Tak pomyślałam.
Bo my dokarmiamy tę bakterię. Aha. I dajemy jej środowisko do rozwoju. A więc jeśli zmienimy odpowiednią dietę, my cały czas wracamy do tego początku, co żeśmy powiedzieli. Tak. Wszystko to musi być racjonalne, bo gdzieś to ma swoje źródło. Gdzieś to się rozwija. Więc jeśli będzie odpowiednia dieta, to na pewno będzie bardzo mocne ograniczenie tego
namnażania
się tych bakterii. Tak.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Janina Żar.
Witam.
Ja chciałam się zapytać, bo ja tutaj takie zioła zaczęłam pić według Rudolfa Bruksat, który ja sprowadzałam z Krakowa. Ja mam przewlekłą niewydolność nerek. No dietę stosuję, owszem. No i drugie zioła to są specjalnie na to, żeby utrzymać potas, bo z potasem mam po prostu problem.
Tak, bo moczopędne zioła.
Po prostu
tak.
Pić.
No trzeba mieć świadomość, że zioła moczopędne będą wypłukiwały potas i magnez. Dlatego potem no, trzeba by było uzupełniać te produkty. Ale to już powinien panią lekarz poinstruować, jak tak. To powinno być.
Ja myślę, ojcze, może na chwileczkę nie będziemy odbierać telefonów, bo chciałabym wrócić do troszeczkę jeszcze do naszej rozmowy, bo obawiam się, żeby ta audycja nie zamieniła się
w leczenie
przez telefon. Toż troszeczkę mam taki niepokój. Myślałam, że będą pytania bardziej ogólne, natomiast okazuje się, że jak kogoś coś boli, to chce się dowiedzieć, co może mu ulżyć, prawda?
Drodzy ja mogę Państwo, powiedzieć jedno tak, takie proszę. Stanie, że jeśli do nas przychodzą osoby z różnymi dolegliwościami i mówią, że tu ich boli, tam ich strzyka, coś mają, jakieś mroczki w oczach lub coś innego, jakieś dolegliwości, tą pierwszą podstawową sprawą, którą robimy i w ten sposób w szkole wszystkich pracowników, mówimy, my nie leczymy, leczy lekarz.
Właśnie,
i
tak.
Tam odsyłamy do fachowców. Pamiętać trzeba, że ziołolecznictwo, ziółka to jest przede wszystkim profilaktyka i wspieranie,
wspomaganie.
Tak. Bardzo dobrze jest, jeśli współpraca układa się zielarza, fitoterapeuty z lekarzem.
Z lekarzem,
co nie zawsze jest. To wszystko u nas w Polsce raczkuje, ale już coraz częściej się zdarza. Mhm. Tak, także polecam właśnie w ten sposób. Tak?
Chciałabym, dziękując Państwu za wszystkie telefony, chciałabym jeszcze, abyśmy wróciły, Pani Prezes, do tej konferencji, abyśmy wrócili do tej konferencji, którą organizujecie za około 2 tygodnie, żeby Pani może, zachęcając osoby z Torunia i z okolic do uczestnictwa, żeby Pani powiedziała o, mówiąc najogólniej, zawartości treściowej, o programie tej konferencji. Bo są tam takie tematy, które wydają mi się bardzo ciekawe. Proszę bardzo.
No, staramy się po prostu zaspokoić potrzeby największej ilości osób, tak?
Tak, różnorodne.
Różnorodnych, bo zapraszamy tutaj nie tylko pacjentów, ale zapraszamy też i farmaceutów, zapraszamy lekarzy, fitoterapeutów, zielarzy, a więc jak gdyby tematy dla każdego. Staramy się to tak.
Prelegentami są fachowcy.
Teraz absolutnie tak. Mm-hmm. Nie ma tutaj jakichś przypadkowych osób. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, są albo specjalistami w danej dziedzinie, albo przedsiębiorcami, którzy są świetnie zorientowani o tym, co produkują i co polecają.
Mówią, tak.
Program tegoroczny, tej czwartej edycji, no myślę, że jest dość ciekawy, bo to do Torunia przyjedzie około 27 firm farmaceutycznych lub zajmujących się wspieraniem zdrowia, naturalnymi metodami wspierania zdrowia.
Co to tak zabrzmiało? Nie tylko firmy, ale też jakieś stowarzyszenia, tak, instytucje, tak, instytucje, które zajmują się ziołolecznictwem.
Będzie tu około 16 wykładowców, 16 wystąpień, tak policzyłam. A temat będzie dotyczył likopenu, konopi.
Konopi.
Tak, tak, będzie właśnie przedstawiciel instytutu.
Konopie mi się kojarzą niezbyt, olej konopny, ale poza tym niedobrze mi się kojarzą.
Ale to jest roślina w ostatnim czasie bardzo popularna, jednak nie do końca jest znana i warto by było...
Tak, posłuchajmy. Tak,
na ten temat tak, coś więcej. No myślę, że też o mocy ukrytej w wodzie. Warto o tym też mówić. To już powiedzieliśmy, ale będzie jeszcze bardziej szerzej na ten temat w trakcie tych wykładów. Tak. Też o pasożytach w organizmie. O. Jakie jest sposoby, żeby ich się skutecznie pozbyć? Właśnie tutaj między innymi był telefon w sprawie Helicobacter pylori. Mhm. To też można by było podłączyć pod ten temat, bo będzie
ale
też mowa
kiedy myślimy o pasożytach, to przeważnie myślimy o małych dzieciach.
O, nic bardziej błędnego.
Tak? Pani Olgo? Nie.
Znaczy bardzo dużo osób właśnie w wieku, właśnie w każdym wieku przychodzi po taką poradę przeciwpasożytniczą. Tak. Nie tylko dzieci.
Tak, i do apteki, do zielarni.
Co jeszcze?
Będziemy mówili o zbawiennych właściwościach terapii pijawką lekarską. O działaniu produktów pszczelich. To już tutaj też powiedzieliśmy, ale to będzie na ten temat. O ozonoterapii, o zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów w przestrzeni życia naszego społeczeństwa. To jest naprawdę temat, który przewraca jak gdyby nam całą wiedzę na temat życia. I o zawodzie zielarza fitoterapeuty. Będzie też mowa o sposobach zapobiegania grypy. Więc tu będę mówili na ten temat ojcowie Bonifratrzy. Będzie też specjalnie przyjedzie brat z zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego. O nowoczesności połączonych z tradycją zielarską też będzie. A ojcowie Franciszkanie będą mówili o medycynie i ziołolecznictwie w tradycji polskiej. Jeszcze chciałabym jedno zdanie, mogę?
Jedno zdanie, bo już za
jeszcze będzie ambulans diagnostyczny, gdzie będzie można zrobić badania takie podstawowe medyczne. No i oczywiście bezpłatny marszał. Krótki występ artystów naszej polskiej sceny toruńskiej. Zapraszam też.
Pani Mario, powiedz mi jeszcze kiedy tylko i kończymy nasze spotkanie, bo już za chwilę...
26-27 październik.
Gdzie?
Centrum Dialogu Jana Pawła II w Toruniu, plac Frejkowskiego 1.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych mówiliśmy o naturalnych sposobach wspierania zdrowia. Naszymi gośćmi były osoby związane z Fundacją Powrót do Zdrowia, równocześnie organizatorzy konferencji na temat naturalnego wspierania zdrowia. Pani Maria Skwira, prezes Fundacji Powrót do Zdrowia, pani Olga Talarek, farmaceutka i członek fundacji oraz pan Tomasz Stróżanowski, wiceprezes fundacji. Dziękuję bardzo moim gościom, dziękuję bardzo ojcu Piotrowi, wszystkim państwu za uwagę i szczególnie tym osobom, które telefonowały. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.
Bóg zapłaci także panią Barbarę. Pozdrawiamy, dziękując za dzisiejsze spotkanie.